Teraz już nagrywam.
Cały czas nie widzę, co działasz.
Tak. Więc bracia i siostry, chciałbym was dzisiaj zabrać chciałbym was, tak jak już wspominałem, nie wiem czy zaciągnąć, może nie zaciągnąć, ale zachęcić was do jeszcze bardziej do wchodzenia przed Boży tron. Mówię, zachęcić chciałbym was. Myślę, że Bóg też mnie przez to lata jakiejś służby bycia pastorem, bycia tutaj, bo jestem nie tylko pastorem, bardziej czuję się nawet ostatnio tak liderem uwielbienia. Raczej to jest moim takim właściwie, to jest to, co lubię robić, to, co czuję robić, to, co działa. W sprawach administracyjnych, no muszę je robić, jeśli trzeba, ale to nie jest coś, co robię z przyjemnością, a są ludzie, którzy z kolei tam to im jakoś leży. Dla mnie nie ma problemu grać na tym czy na tym, być w chwale, zachęcać ludzi. Kocham to robić, lubię to, ale chcę was właśnie wziąć jeszcze głębiej, chociaż możemy powiedzieć, no jesteśmy już tak daleko, wchodzimy, no możemy się z kimś tam porównać, to zupełnie nie o to chodzi. Ja myślę, że miejsce dla Bożego dziecka, dla mnie i dla ciebie nie jest w przedsionku tak naprawdę. Możemy być, mówię, lepiej być w przedsionkach, tak, niż gdzieś tam w świecie. Ale ja myślę, że Jezus, Bóg nas zaprasza nie tylko do przedsionka swojej obecności, ale do pełni swojej obecności. Czyli mówię tutaj, no że nie mówię o tym, że jak nie pójść do piekła, rozumiecie, że co zrobić, żeby nie pójść, nie o tym mówimy, żeby jakoś tam w końcu wylądować. Nie o tym mówimy. Mówimy, by być jak najbliżej Boga, by być blisko Niego. I dlaczego? Przeczytam tak dla zaczepki. Przeczytam jeden werset z psalmu 37, który będzie właściwie główną treścią tego dzisiejszego mojego rozważania. Naszego. Dlaczego mamy właściwie przychodzić? Po co mamy przychodzić? Jaki istnieje powód, byśmy przychodzili? Byśmy coraz głębiej przychodzili. Byśmy przychodzili w środę. Byśmy, nie wiem, rano byli. Byśmy jeszcze więcej szukali Jego gdzieś tam w naszym osobistym życiu. 37 psalm. I werset 4. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Można jeszcze dodać werset 5. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Inne tłumaczenie mówi, zaufaj Mu, a On będzie działał. Coś takiego. Ale przede wszystkim to rozkoszuj się Panem, a da ci, czego sobie życzy serce twoje. Nie wiem, czy zastanawialiście się w ogóle nad słowem rozkosz. Co to jest rozkosz? Rozkoszować się. Rozkosz. Z czym się wam tak na pierwszy rzut myśli kojarzy słowo rozkosz? Z czym się wam kojarzy?
Niewymowna przyjemność.
Niewymowna przyjemność. Tak? Niewymowna przyjemność. Błogość. Błogość. Błagość. Błagość, tak. Tak się kojarzy, więc przeczytam. Czym jest rozkosz według słownika PWN, według słownika języka polskiego profesora Doroszewskiego? Rozkosz. Najwyższy stopień uczucia przyjemności, upojenia, radości. To pierwsze znaczenie. Drugie. To, co sprawia największą przyjemność, zwłaszcza zmysłową. To jest drugie takie znaczenie. A teraz zapytam was tak, czy rozkosz kojarzy wam się z czymś pozytywnym czy negatywnym? Może inaczej zapytam. Czy z czymś dozwolonym czy niedozwolonym? Może tak zapytam. To już tak może troszeczkę bardziej podstępnie zapytałem. No, to może powiem od razu, że tutaj czytamy w drugim znaczeniu tego że to zwłaszcza przyjemność zmysłowa. Oczywiście wychodzimy od tego słowa rozkoszuj się Panem. Pamiętamy, o czym mamy mówić. Ale ja chcę tak sięgnąć do naszych głębokich jakichś takich przeświadczeń, czym naprawdę jest rozkosz. A więc jest to jakieś właśnie uczucie przyjemności, błogości, prawda? Chociaż rozkosz nam też często może kojarzyć się ze zmysłami i ciałem. I nawet z czymś złym, zabronionym, chociaż oczywiście niekoniecznie. Ja bym chciałem kilka rzeczy przeczytać, zanim wrócimy do tego wersetu, kilka rzeczy o rozkoszy na temat na temat rozkoszy z Pisma Świętego, to taki będę wersety po prostu tak będę wyrywał i rzucał wam na ten temat. Na przykład w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, tam jest taki rozdział o bohaterach wiary i pisze o Mojżeszu w 11 rozdziale od 24 wersetu, że przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Zobaczcie, tu jest tak fajnie powiedziane, przemijająca rozkosz grzechu, że Mojżesz wolał być z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, wolał znosić hańby Chrystusową, chociaż Chrystus jeszcze właściwie nie istniał na ziemi, ale to już było proroczo w takim sensie wyprzedzającym to, co wszystko, co zrobił. Ale tu jest coś bardzo ciekawego, słuchajcie. Czyli tak, przemijająca rozkosz grzechu, czyli rozkosz, ten werset może nas właśnie jakby tak trochę zwieść. Czy zwieść, czy tak, myślę, że on jednak coś, coś jednak podkreśla, że tak, z grzech kojarzy się z rozkoszą, tak? Grzech to jest rozkosz, to jest fajnie, a szczęśliwie, no jest grzechu. No a teraz już hańba Chrystusowa, czyli człowiek, no jak już święty, to już no teraz już tak, święty. A jak grzech, to już, o fajnie, no a teraz. Tak może to się dosyć człowiek kojarzyć gdzieś tam w środku serca, że no rozkosz to jest zarezerwowana dla tych jakichś przyjemności związanych z ciałem, ze zmysłami, czy takimi, które przemijają. Oczywiście będę chciał dzisiaj razem z wami złamać. Jeżeli gdzieś mamy takie myśli, czy takie, ja mówię, tego może nie uświadamiamy, złamać w nas takie przekonanie, że rozkosz, czyli ta jakaś przyjemność, to taka jest no gdzieś tam w różnych rzeczach, może dla każdego inna, ale taka nie tutaj, tam coś, każdy ma coś innego. I tam to jest, ale tutaj to tak no z obowiązku i tak no do Boga, no bo trzeba, prawda, no bo co zrobimy? Nie. Bóg, no, czytamy, rozkoszuj się Panem. Do innych wersetów sięgniemy. List Tytusa 3 i 3. List do Tytusa, trzeci rozdział, trzeci werset. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości, zazdrości, znienawidzeni, nienawidzący siebie nawzajem, ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Ale zwrócę waszą uwagę, że Słowo Boże mówi, Paweł mówi w czasie przeszłym, że kiedyś byliśmy poddani, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom. Rozmaitym? No ale Bóg nas zbawił. Chociaż tak jak przeanalizujemy te wszystkie rzeczy, żebyśmy poddani rozmaitym rozkoszom, ale zobaczcie, zaraz jest ten trzeci werset, mówi żyjący w złości, zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Czyli te rozkosze to wcale nie były takie rozkosze, można tak powiedzieć, że pomiędzy były jakieś tam rzeczy, które sprawiały przyjemność, a do tego takie no, niezbyt przyjemne, jak sobie to wszystko zsumujemy. W każdym razie chodzi tutaj o kierowanie się rozkoszami, kierowanie się jakimiś przyjemnościami, które pochodzą nie od Boga, tylko gdzieś tam z ciała, z różnych rzeczy. Podobnie w drugim liście do Tymoteusza, Pawła 3:4, czytamy, no, że tam ludzie w trudnych czasach, czyli w czasach ostatecznych, ludzie będą tacy, i werset 4 mówi: zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Ludzie miłujący więcej rozkosze niż Boga. Można by powiedzieć, że więcej rozkosze niż Boga, czyli przyjemności inne niż w Bogu. Ludzie sobie robią przyjemności w czymś innym, i więcej je miłują. Ja tak sobie myślę, jeżeli na przykład ktoś się rozkoszuje Panem, na przykład, no mówię, rozkoszuje się Panem, to dlaczego przychodzi tutaj na to miejsce? W niedzielę, w środę? No, jeżeli ja się rozkoszuję, no to dlaczego mam nie przyjść, skoro dla mnie to jest rozkosz? I znowu sięgnę do tego świadectwa, muszę je powtarzać, no bo mówię, miałem ten najtrudniejszy dzień chyba w zeszłym roku, mówię, no było sporo trudnych, ale jeden, kiedy po moją mamę walczyłem, kiedy tam nie chciano ją zabrać do szpitala, w końcu zabrano. Znacie tą historię, walczyłem z karetkami, no i mogłem gdzieś, byłem zmęczony, mogłem nie przyjechać, ale w końcu przyjechałem na nabożeństwo. Było 4 osoby i taka Boża obecność po prostu przyszła, że to była rozkosz. Mówię, dlaczego, co ja bym, jaką bym większą rozkosz znalazł, żebym sobie włączył jakiś program, czy zjadł coś, wypił, czy spotkam się z kimś innym? Nie było. A więc mówię, ludzie miłujący więcej rozkosze niż Boga, czyli mający rozkosz, przyjemność w czymś innym, tak bym powiedział. To ciekawy jeszcze fragment wam przeczytam z list z Ewangelii Łukasza, 8 rozdział, werset 14. Ja mówię, tak wyrywamy te wersety z kontekstu, tylko a propos rozkoszy, co o nich... Tutaj czytamy, kiedy Pan Jezus wyjaśnia uczniom podobieństwo o siewcy. Pamiętacie, siewca szedł, wyszedł ziarno i tam jedno padło na taką glebę, jedno na taką. I tutaj czytamy o wyjaśnienie tego ziarna, które padło między ciernie. 14 werset. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. To jest bardzo ciekawe. Tu mowa jest o ziarnie Słowa Bożego. Czyli są ludzie, którzy przyjęli Słowo Boże, przyjęli Chrystusa, tak? Bo tak tu czytamy. Ale idąc drogą wśród z jednej strony troski, bogactw i rozkoszy życia, czyli ludzie, które gdzieś szukają przyjemności w życiu, w różnych rzeczach, w różnych, bardzo różnych, rozkoszy życia. I czytamy, że wtedy ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Panie, ja nie chcę ulec przyduszeniu, nie chcę ulec przyduszeniu, chcę dojść do dojrzałości, chcę dojść do tego tronu. Bracie i siostro, czy chcesz dojść do tego tronu? Jeżeli tak, to mam dla Ciebie dobrą nowinę. To nie jest tak, że Bóg chce zabrać Ci wszelkie rozkosze i teraz już będziesz taki, no tak. Nie, Bóg Ci chce większą rozkosz, ale w tym miejscu, gdzie On ją przeznaczył. Znaczy w Nim, przed Nim. I myślę, że do tego chcę was się do tego przekonać i oby Duch Święty pomógł nam. I chcę Wam tu powiedzieć, że rozkosz, o której mówimy, czy w ogóle przyjemności, nie muszą być złe same w sobie. Bo oczywiście człowiekowi, no tak, jakie to mogą być złe przyjemności? To chyba nie każdy sobie może wyobrazić. Ale ja wam powiem przykład, też chyba w ostatnim tygodniu gdzieś widziałem, no, picie jest złe, picie alkoholu, alkoholizm, tak? No, jeżeli ktoś mówi, dla nikogo to nie jest problem, nie będziemy robić problemu, no ale jeżeli ktoś, dla kogoś to jest rozkosz, prawda? Czasami to trudno, bo takim ludziom, którzy nie, że tak powiem, nie mieli z tym problemu, trudno nawet sobie wyobrazić. Pastor Marek Tomczyński mi kiedyś mówił, tam rozmawialiśmy o piciu, mówi, mówi, ty to tam nic nie wiesz, mówi, jak alkoholik, mówi tam, jakie dobre. I słuchajcie, w tym tygodniu chyba jakoś przypadkowo obejrzeliśmy kawałek dokumentalnego filmu właśnie o alkoholizmu, upijaniu się i był obraz duńskiej rodziny. W Danii jest bardzo duży alkoholizm, potwierdzam. Kiedyś z orkiestrą wyjechaliśmy i mieszkaliśmy, tak powiem, po rodzinach. Nie w hotelu, tylko po rodzinach. To było jakieś 15, może więcej lat temu. W Filharmonią pojechaliśmy i tam pewnego człowieka chórzysty mieszkaliśmy. I ten człowiek mówi, ja nie mam problemu z alkoholem, mam wszystko po prostu. Cały dom to był takie wódki, takie piwo, takie coś, tak patrzymy, no dobrze, mówi, ktoś tam nas poczęstował, no ale No ale jak, to już, ja mówię, no ale to wystarczy. I ten człowiek aż się ekscytował, jak korek pęka. Korek pęka. No, jak można się ekscytować, że korek pęka od butelki. I ten program, który widzieliśmy, było coś smutnego. Matka, taka w około tam 50 lat, Dunka, pojechała z trójką swoich dzieci w jakimś amerykańskim kurorcie, gdzieś tam, nie wiem, około Miami, czy gdzieś tam, nieważne, to nad morzem było. I dzieci były, jedno, syn 14, córka 16, następny 18. I ona z tymi dziećmi chodziła po barach w nocy, puszczała ich. Dzieci upijały się do nieprzytomności. Ona nie piła, bo mówi, bo ona jest alkoholiczką, trzeźwą alkoholiczką. Mówi, mam nadzieję, że dzieci się nie stoczą. Wyobraźcie coś takiego. I te dzieci po prostu tak pozwolili, żeby poszła kamera. No po prostu, jak patrzyliśmy na to, jak ludzie to spożywają, widzieliśmy, że to była rozkosz. Rozkosz, szukanie rozkoszy, żeby pójść tam gdzieś do tej knajpy, do tego i się rozkoszowanie jakimś tam, nie wiem, drinkiem czy czymś. No, ktoś znajduje w tym, nie może bez tego żyć, żeby pójść tam. No to jest tylko jeden przykład tych złych rzeczy, złych rozkoszy. Ale oczywiście mogą być rozkosze, które jakby nie są złe same w sobie, ale są związane z ciałem. Tu wam chcę powiedzieć, no zwróćcie uwagę, związane z ciałem czy z życiem tutaj na ziemi. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, że są rozkosze wcale nie złe same w sobie, ale związane z życiem na ziemi. No jeśli, no weźmy pożycie mężczyzny i kobiety. Jeżeli nie są w małżeństwie, no to jest to złe. Ale jeśli jest mąż i żona, no to czemu nie? Tak stworzył Bóg i jest to rozkosz dobra. Ale też ona kiedyś się skończy. I takie słowo przeczytałem i wam chcę przeczytać. Było coś ciekawego. Bóg mówi do proroka Ezechiela. To było niesamowite, co się wydarzyło, że Bóg chciał coś powiedzieć do Izraela i zabrał przez śmierć żonę proroka Ezechiela. W 24 rozdziale od 15 wersetu tak czytamy. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, oto ja zabiorę ci przez nagłą śmierć rozkosz twoich oczu. To była żona. Lecz ty nie biadaj, ani nie płacz, ani niech ani jedna łza się u ciebie nie pojawi. I tak dalej. Mówi, nie odnoś żałoby. I tu chodziło o żonę. Zabiorę rozkosz twoich oczu. To nie tylko było tak, że no samo bycie z tą żoną, ale nawet przypuszczalnie była to piękna kobieta. Patrzył na nią, rozkoszował się. I dlaczego Bóg to mówi? Bo potem kilka wersetów dalej Bóg mówi, że to miało być znakiem dla ludu izraelskiego. Przemów do domu izraelskiego. Tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja zbezczeszczę moją świątynię, chlubę waszej potęgi, z której jesteście dumni. Rozkosz waszych oczu i ukochanie waszych dusz, wasi synowie i wasze córki, które tam pozostawiliście, padną od miecza. Bóg no w tym momencie gniewał się na naród izraelski. Ciekawe, mówi, zabiorę wam świątynię, rozkosz waszych oczu. Zobaczcie, ci ludzie sobie zbudowali świątynię, mówili, wow, to jakie to nasze dzieło było piękne, jakie cudowne. Synowie i córki, dla kogoś syn i córka, no, czy jest czymś złym syn i córka? Nie. Ale to jest też, w tym gdzieś człowiek może tą przyjemność lokować. I Bóg mówi, zabiorę to. Zabiorę to w pewnym momencie. Czym może być rozkosz? No nie będę już mówił, to może być oczywiście przyroda. Przyroda. Ja lubię pójść na łono przyrody. Wczoraj rozkoszowaliśmy się z Danusią, poszliśmy na cudowny spacer wzdłuż torów. Chwała Bogu, spadł śnieg. Możemy się rozkoszować śniegiem. Koty się, nawet psy się rozkoszują śniegiem. Chwała Bogu, możemy się rozkoszować pogodą. Można się jedzeniem rozkoszować. Piciem, no byle tylko czymś dobrym. Jakimś hobby. Oczywiście. Ale wiecie, co znalazłem jeszcze w Słowie Bożym? W Przypowieściach Salomona 3,17 to jest bardzo ciekawy werset. Jest napisane o mądrości Bożej, że wszystkie twoje drogi mądrości Bożej są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. To jest ciekawe. Tam pisze wcześniej, błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu, gdyż nabyć ją lepiej niż nabyć srebro i więcej niż złoto, jest cenniejsza niż perły, a klejnoty nie dorównują wartości. W jej prawicy jest długie życie, a w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy. Czyli zobaczcie, to jest Boża mądrość. Tu nie chodzi o mądrość jakąś tam ludzką. Czyli Boża mądrość, która wynika z Bożego Słowa, tak naprawdę daje człowiekowi rozkosz w życiu. Tak naprawdę mówię. To jest oszustwo. Właśnie chcę, żebyśmy to sobie uświadomili, że te przemijające rozkosze czy grzechu, czy inne związane z ciałem są przemijające. Są przemijające, bo skończą się. Czy nawet te dobre, one skończą się. One się wszystko, kiedy nasze ciało przestanie funkcjonować, cokolwiek by to nie było, skończą się. Przeminą. Zostaną kiedyś zabrane, jak powiedział, zabiorę ci rozkosz twoich oczu. Czy musimy się z tym pogodzić, bracia i siostry, że mówię, nawet ten śnieg, nie będziemy go kiedyś tymi oczami oglądać, czy trawa, czy coś jeszcze, możemy się kotami rozkoszować, psami. To wszystko jest fajne, wszystko jest stworzone, nie jest to złe, ale to nie może być coś ważniejszego od Pana. Ale kochani, jeżeli poznasz blisko Pana, który jest duchem, bo Bóg jest duchem, jeżeli poznasz tak naprawdę blisko Jezusa, żeby w ogóle zrozumieć to, co jest napisane, że rozkoszuj się Panem, czyli rozkoszuj się Panem, czyli co to znaczy, że niech twoja przyjemność będzie tak naprawdę z obecności Pana, rozkoszuj się, czyli miej przyjemność, nie spełnij jakiś obowiązek, bo musisz, bo trzeba, bo jakaś religia jest, bo tak wypada, bo mnie może wyrzucą ze zboru, albo coś tam jeszcze. Nie, to zupełnie nie o to chodzi. Ja wierzę, że Bóg takich ludzi chce. Bóg takich ludzi chce. Nie może być żaden inny powód. Chociaż Bóg nie gniewa się z innych powodów. Nawet jeśli ludzie ze strachu do Niego przychodzą, czy z jakichś innych pobudek, nawet jeśli przychodzą, bo czegoś chcą, tak, to daje. Daje uzdrowienie, daje zaspokojenie. Zobaczcie. No nawet te wszystkie świadectwa, które my tutaj mówimy, nawet to dzisiejsze. Ale zauważyłem właśnie, że kiedy przychodzimy do Pana ostatnio dla Niego samego, rozkoszujemy się Nim, mówimy, że jest dobry, to nagle nie musimy gdzieś długo bojować, klęczeć, tylko nagle pewne rzeczy się po prostu dzieją. Bóg mówi, rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego sobie życzy serce Twoje. I to jest niesamowite, bo teraz przeczytam parę wersetów z psalmu 119, z psalmów. Psalm to jest w ogóle jakiś kosmos, psalmy to jest w ogóle kosmos, na przykład dla ludzi nienarodzonych na nowo, nienarodzonych z ducha, ludzi, którzy nie poznali Boga, no bo jeżeli na przykład czytamy najdłuższy psalm o pochwale Słowa Bożego i na przykład mówi psalmista, zaiste, 24 werset, ustawy Twoje są rozkoszą moją, doradcami moimi, czyli słowo, o Słowo Boże, o, aleluja, o, poczytam, o, no słuchajcie, no tak ma być, tak ma być. Oczywiście, można sobie mruczeć, można sobie wzdychać, jak ktoś tam jakąś potrawę je, ale tu chodzi o to rozkosz, żebyśmy po nie po prostu sięgali, byśmy po prostu je zastosowali. To tak jak, załóżmy tak, no jeżeli masz jakieś danie, które dla ciebie jest rozkoszne, masz jakieś jedzenie, to po nie często sięgasz. To nie jest gdzieś tam jedzenie, które jest w szafie zamknięte i zapomniałeś i rok leży, tak? Tak można mieć 5 Biblii w domu, które idzie jedna na półce na tej i już nie pamiętasz nawet, że tam jest. Tylko to jest coś, co po prostu przyjmujemy. A więc ustawy twoje są rozkoszą moją. Co tam dalej możemy czytać w tym psalmie? 70 werset mówi, zaraz momencik, że ja mam rozkosz w twoim zakonie, czyli w prawie. 70 werset mówi, że Zakon Twój jest moją rozkoszą. 92 werset mówi, to jest bardzo ciekawego. Gdyby zakon Twój, czyli prawo, zakon to jest prawo, by Twoje prawo nie było moją rozkoszą, zginąłbym w niedoli. To jest ciekawe. Pomyślcie, że nie, że po prostu bym stosował, tylko gdyby nie był rozkoszą, to bym zginął w niedoli. Znaczy, i to są ciekawe stwierdzenia, ciekawe rzeczy. 111 werset mówi: świadectwa Twoje są dziedzictwem na wieki, gdyż są rozkoszą serca mego. Świadectwa Twoje. Czy my się nie rozkoszujemy świadectwami, które sobie dzisiaj tutaj mówimy, które mamy, które widzimy? My rozkoszujemy się. To jest rozkosz najcudowniejsza, kiedy coś takiego jest. Cóż dalej tam czytamy w tym samym psalmie? 143 bodajże werset mówi: lecz przykazania Twoje są rozkoszą moją. To jest już niesamowite. No, przykazania Twoje są rozkoszą moją. O Boże, co mi przykazałeś? O, kazałeś mi to zrobić. Fajnie, zrobię to. A ludzie myślą, jak można obejść przykazania. Kiedyś taki czytałem w książce Przebasowych Świecach Sami Żydzi o sobie, bo to jest sam Żyd o sobie pisał dowcipy, kawały. I Słowo Boże mówi o tym, że nie będziesz brał lichwy, tak? Czyli nie będziesz brał odsetek i tak dalej. No jeden mówi, Szmul do Joska, no wiesz, pożycz mi tam ileś pieniędzy, 100 rubli. No dobrze, pożyczę ci. Mówi, na jaki procent? Mówi, no na 9%. Mówi, uj, ty się Boga nie boisz? No, Bóg będzie myślał, że to jest 6%. No dlaczego? A ty nie wiesz, że dziewiątkę z góry to widać jak szóstkę? No to tak. Ale my często tak możemy, jeżeli w ten sposób byśmy podchodzili, to tak żartem, sami dla siebie, to widzimy, że nie rozumiemy, że Bóg dla naszego dobra daje nam te różne wskazania. To nie jest ograniczenie nie, bo nie, bo ci nie wolno, bo cię nie lubię i po prostu nie masz tam iść, nie masz tego robić. Gdyby nie był twój zakon moją rozkoszą, zginąłbym w niedoli. Twoje, tak? A więc czytamy tutaj właśnie, że twoje przykazania są moją rozkoszą. Jeremiasz z kolei, sobie przeczytamy jeszcze, już sięgnę jeszcze do Jeremiasza, już by było Ezechielu. Jeremiasz, zobaczcie, prorok znowu, dlatego był prorokiem. Mówi takie wyznanie, 15 rozdział, werset 16. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca. Gdyż Twoim imieniem jestem nazwany, Panie Boże zastępów. Posłuchajcie. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Jak żarłok, tak myślę. Jak jakiś żarłok, czy jak pijak, który jak gdzieś tam ma. To on mówi, Twoje słowa, ilekroć się pojawiały, to ja je pochłaniałem, gdyż Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca. Czyli to było czymś przyjemnym i radość dla mojego serca, dla mojego wnętrza. Aleluja, chwała Bogu. I tak jak chcę wam to przekazać, że rozkosz nie jest zarezerwowana dla ciała i świata. Skoro czytamy, że rozkoszył się Panem, dla czego sobie serce Twoje, chcę złamać w nas to przeświadczenie, nawet które może gdzieś tam sugerować, że rozkosz to jest coś takiego właśnie związanego tylko ze zmysłami, tylko z ciałem, a już szczególnie ze światem czy z grzechem i tam jest fajnie, ale już tutaj to nie. Jest zupełnie inaczej. I bracia i siostry, jest mnóstwo obietnic, która jest zapisana w Słowie Bożym i myślę, że my ich doświadczamy i chciałbym, żebyśmy jeszcze bardziej doświadczali. Psalm 16, werset może 10, 11. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób, dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Zobaczcie, to nie jest rozkosz, która przemija. Czyli to jest przyjemność przebywania z Bogiem. przebywanie z Bogiem jest przyjemnością, jeżeli naprawdę dochodzimy do tego tronu. Ja myślę, że różne rzeczy nas po prostu wstrzymują, byśmy tam dochodzili. Psalm 36, werset 9 mówi, o tym ciągle mówimy, że co się dzieje. 8, 9. Albo 7. Sprawiedliwość Twoja jak góry, Boże. Prawo Twoje jak głębina niezmierna. Panie, pomagasz ludziom i zwierzętom. Jakże cenna jest łaska Twoja, Boże. Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł Twoich. Nasycają się tłustością domu Twego, a strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich. Bracia i siostry, my się nasycamy tłustością domu Bożego. I my nie nasycamy się tłustością ludzi. Dlaczego mogą wyjść? Ci, którzy byli, to potwierdzają. Był Zenek, Jacek, Bożenka, ja byliśmy wtedy, co były 4 osoby. Myśmy się nasycili, prawda? Nasyciliśmy się wtedy, ja mówię, kiedy moja mama, bo myśmy się nasycili nie od ludzi, tylko od Pana. Więc to nie zależy od tego, czy będzie 100 osób. Oby było, mówię, 100 osób, ja bym chciał, żeby jak najwięcej osób chciało się nasycać przed Panem. Ale nasycamy się z tronu Bożego, bo to nam sprawia rozkosz. Jeżeli rozkosz będzie nam sprawiała tylko i wyłącznie liczba osób, na przykład, no, że jest, jeżeli będzie 50 osób, czy ileś tam tłum ludzi. Nie, to nie jest, oby oni z nami tam poszli, ale to Boży tron. A więc nasycamy się tłustością domu Twego. I to już mówiłem i powtórzę to świadectwo, że kiedy byłem... Mówię, tak lubię usługiwać, czasem ludzie gdzieś pojechać, ale lubię być u nas w kościele. Tak, chwała Bogu, że Bóg to tak zrobił. Dlaczego? Bo kiedy byłem w Biłgoraju, to wiem, że Bóg działał, usługiwałem ludziom, ale kiedy przyjechałem, wróciłem w niedzielę, to czułem się taki wypompowany, jak wyssany. Danusia dzwoni i mówi, no czy coś się stało? Ja mówię, po prostu zmęczony jestem. A wiecie, kiedy jestem tutaj w kościele, kiedy uwielbiamy, to często wychodzę jeszcze posilony. Pomimo, że usługuję, bo tłustość Bożego domu nas po prostu nasyca, że my wychodzimy wzmocnieni świadectwami, wzmocnieni obecnością Ducha Świętego, Bożym Słowem. I kiedy wy tam wchodzicie, to się nasycamy. Dzieje 2:38 z kolei, to jest cytat z Psalmu 16, ale jest troszeczkę lepiej napisany. Ja kocham te wersety, czyli Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, werset 38. Dobrze mówię? 38 czy 28? Nie, 28. Bo nie, tu pisze, dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Tam jest rozkosz, a tu jest błogość. Błogość to taka, obecna. W obecności Pana jest. Błogość to jest taki odpoczynek po prostu. Tak fajnie, tak cudownie. To jest błogość. Błogość, którą daje Pan, to jest większa niż palenie papierosów, jeśli ktoś kiedyś palił. Amen? Większa niż picie wódki, większa niż wszystkie przyjemności ciała, nawet niż bania, no chociaż lubimy banie, to też jest coś dla ciała, no ale i to ta radość będzie też tam zebrana, chociaż mówię, jest jakaś tam radość w tej bani, mówię, czyli w łaźni jakaś krótkotrwała, że można wygrzać swoje gnaty, no ale no, niektórzy z kolei mają inną błogość, której trochę nie rozumiem, nie mówię, że jest zła. Wczoraj przeczytałem, czy to widziałem, że jedna Rosjanka 40-letnia, jakaś tam Jekaterina, pływaczka z Moskwy, pobiła rekord Księgi Guinnessa w przepłynięciu pod lodem, 80 metrów pod jeziorem Bajkał, tam wycięli taki korytarz i tak dalej, i ona była tylko w takim kostiumie jednoczęściowym, takim oczywiście cieniutkim, także bez żadnej pianki. No i tak weszła tam parę oddechów, a woda miała 0,02, czyli 0,02 plus stopnia Celsjusza. No i tak się tam pogibała i ciach, i z żabką pod lodem. Także dla niektórych bania, dla niektórych morsowanie. No mówię, papierosy czy wódka, ale dla nas jest Pan tym, tą rozkoszą. I jeszcze na koniec, już teraz idziemy do końca, bracia i siostry, jeśli chodzi o cytaty z Bożego Słowa, był Ezechiel, był Jeremiasz, zakończymy Izajaszem, chociaż oczywiście Izajasz. 56 rozdział, Izajasz 56 rozdział. My jesteśmy wszyscy, jeśli chodzi o jakby poganami, mówi poganami z pogan według Biblii, czyli nie Żydami wszczepieni w to szlachetne drzewo oliwne, tak mówi Słowo Boże, cudzoziemcami. Tu 56 rozdział, od wersetu 6 jest 6 rozdział, 6 werset mówi: cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby Mu służyć i aby miłować imię Pana, być Jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc Go i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia, ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Pan Jezus podkreślił to słowo, że ten dom modlitwy będzie to dom modlitwy dla wszystkich ludów. My mamy dla wszystkich ludów, mamy, no dzisiaj akurat nie ma Mhera Janusz, ale mamy tutaj wszystkie ludy się modlą, tylko może kto to przychodzi. Ja się bardzo cieszę, bardzo lubię, jak moja, nie ma siostry Janusz, możemy, ale możemy powiedzieć, to jest niesamowite, jak ona opisuje Bożą obecność i modli się takimi prostymi słowami. To jest bardzo budujące, jesteśmy tym zbudowani. No, czasami nie wie, czego się śmiejemy, czemu się uśmiechamy, ale to jest tak jak dziecko. Ale to jest dom modlitwy dla wszystkich ludów. Ale jest obietnica, za którą ja się chwytam. I to jest dla ciebie, bracie i siostro. Że prowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Przychodzimy to, aby doznać radości. Rozumiesz, bracie i siostro? My tu przychodzimy doznać radości. I ja doznaję radości. I powtarzam to, chcę to powtórzyć. Wyznaję to w modlitwie, wyznaję to przed wami, że ostatnio to jest najszczęśliwsze miejsce, kiedy ja jestem. Kiedy jestem najszczęśliwszy, chociaż, jak powtarzam, ja nie jestem człowiekiem jakimś ani abnegatem, ani człowiekiem depresyjnym. Wiem, co to jest szczęście rodzinne, co to jest jakieś hobby, co to jest zrealizować się gdzieś tam zawodowo. Ja to wszystko wiem, ale jednak kiedy jesteśmy przed Bożym tronem, stwierdzam, że to wszystko po prostu to jest nic po prostu, to jest nic. I dlatego mówię, chcę was tam ciągnąć, chcę, żebyśmy kiedy uwielbiamy, żebyśmy jak najszybciej tam wchodzili, żebyśmy, a jak czujemy, że coś jest nie tak, byśmy się razem przebijali gdzieś tam do Bożego tronu. Pamiętam, kiedyś tu takie było nabożeństwo, spotkanie w środę chyba kiedyś. Czasami tak żeśmy wchodzili, że tak ogień, tak ten Boży ogień chwały, tak czasami tak od razu się kiedyś przyszliśmy, pamiętam. Nie zacząłem jeszcze grać na gitarze, bo tu siedzieliśmy. Już chwała Boża wybuchła i cudownie. A chyba za tydzień czy za dwa coś tak trudno się było przebić. Pamiętam, Andrzej jakiś miał coś tam, jakiś ciężar miał, że coś i tak. Widziałem, że tutaj coś tam się zmaga, ale tak po pół godzinie czy godzinie nagle aż słychać było, łup, ten ciężar spadł i Andrzej zaczął uwielbiać Pana.
Amen, to prawda.
Chwała Bogu, amen, widzisz, poświadczyłeś. Ja więc, bracia i siostry, mówię, że musimy dojść do tego momentu, nie, że przyjdziemy z ciężarami i tak, posiedzimy, posmędzimy, no i tak, no fajnie i idziemy. Nie, to nie o to chodzi, ale wierzę, że Bóg chce zabrać. Jest obietnica w Bożu. Pan, zbawienie nasze, On co dzień dźwiga ciężary nasze, jest napisane. Więc zrzucamy te ciężary. Nawet mamy jedni drugich, możemy prosić o modlitwę. Po to tu jesteśmy. Chociaż ja wierzę, że kiedy tak szczerze przychodzimy do Bożego tronu, to Bóg nas po prostu leczy. Bóg nas po prostu leczy, dotyka, posyła słowo. Tak jak tutaj w środę mówię to słowo, które było prorocze, czy tłumaczenie języków. Ja też o tym nie myślałem w ogóle, potem okazało się, że do kogoś. Ale też właściwie się, mówię, nie szukaliśmy tego. I Bóg nagle gdzieś wyswobadza, leczy kogoś, mówi do kogoś, kto ma jakieś problemy, kiedy przychodzimy po prostu do Bożej obecności, bo w niej jest wszystko. A więc mówi, sprawi im radość. I jeszcze prowadzę na świętą moją, i dom będzie nazwany domem modlitwy. I Przeczytam jeszcze 8 werset, dokończę czytać tutaj tego. Tak mówi Wszechmocny Pan, który zgromadza rozproszonych Izraela. Jeszcze zgromadzę do Niego innych, poza tymi, którzy są już zgromadzeni. Ja przyjmuję jako słowo do naszego Kościoła, bracia i siostry. Tak mówi Wszechmocny Pan, który zgromadza rozproszonych Izraela. Jeszcze zgromadzę do Niego innych, poza tymi, którzy są już zgromadzeni. Widzimy, że już zaczyna się to powoli dziać. Chwała Bogu. Mamy już, modlimy się o jakąś siostrę, która gdzieś się nawróciła tam w Lubartowie, do mnie mówiła, że ma przyjść. Chwała Bogu. Czyli Bóg to czyni. To jest Boża obietnica. Ale my się gromadzimy nie po to, by na ludzi jakiś pęta religii nałożyć czy coś, tylko by ich zachęcić. Właśnie zachęcić, mówienie, zaciągnąć, rozkoszować się Panem, by przychodzić do Pana. I chyba ostatnią rzecz, którą chcę przeczytać, to 58 rozdział też Izajasza, następna kartka, werset 13 i 14. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony godnym czci, uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw, nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Tutaj czytamy, jest obietnica, wtedy się będziesz rozkoszował Panem. Kiedy? No, tu jest taka literalna obietnica, kiedy będziesz, powstrzymasz się od bezczeszczenia sabatu. Ale bracia i siostry, co pisze apostoł Paweł, który był Żydem, był wychowany w zakonie ojczystym i tak dalej, co pisze w liście do Kolosan? Niech was nikt nie sądzi z powodu nowiu, księżyca, sabatu, bo to są cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością jest co? Chrystus. Chrystus jest naszym sabatem, bracia i siostry. To nie o to chodzi, że my mamy pracować 7 dni w tygodniu, tylko to nie jest ani niedziela, ani sobota. Chrystus jest naszym odpocznieniem. I tutaj musimy to zrozumieć. Jeżeli Chrystus stanie się dla ciebie i dla mnie sabatem, czyli takim Jego obecność stanie się taką przyjemnością, błogością po prostu, taką błogością, to wtedy będzie to obietnica właśnie, że my się nie będziemy męczyć. W sabat nie wolno było dźwigać ciężarów. A Słowo mówi, Boże, nie troszcie się o nic, ale powierzcie to wszystko Panu z dziękczynieniem po prostu. A więc, kiedy przebywamy z Chrystusem, w Chrystusie dla przyjemności, to właśnie jesteśmy w tym sabacie i wtedy będziesz się rozkoszował Panem. Więc, bracia i siostry, chcę was, mówię, zaciągać przed ten Boży tron, czy zachęcić do przebywania, do przychodzenia. Któż chce powiedzieć? Jeżeli człowiek się nie narodzi na nowo, to nie wie, o czym my mówimy tutaj po prostu. No bo jak można się rozkoszować? Powiedz człowiekowi z ulicy, rozkoszuj się Panem. On nie wie, bo nie zna Pana. Mówi, aha, znaczy, że mam co chodzić do kościoła, a jakiego lepiej? Do tam, gdzie jest pastor czy ksiądz, może, a może jeszcze co innego, a co wyjecie na Wigilię? Nie, to w ogóle nie o tym mówimy. W ogóle nie o tym mówimy. Trzeba poznać Jezusa Chrystusa, żeby się można z Nim rozkoszować. Narodzić się na nowo, z góry, z ducha. Trzeba pokutować, czyli przyznać, że się po prostu zgrzeszyło. Przyznać, pokutować. Czasami te nasze grzechy nas gdzieś odciągają, myślę, właśnie od rozkoszowania się Panem. Szatan próbuje nam pokazać inne rzeczy, ale uwierzcie, nie mnie, ale Bożemu Słowu i Bogu, że to wszystko przeminie. Wszystko się skończy, a kiedy rozkoszujemy się z Panem, to się nie skończy, dopiero się zaczyna, bracia i siostry. Więc po co się przywiązywać, po co szukać czegoś, co i tak się skończy? A powiem wam jeszcze na koniec obietnicę, że Pan mówi, rozkoszuj się Panem, da ci czego życzy sobie serce twoje. Kiedy zaczniemy przychodzić, rozkoszować się Nim dla Niego samego, to Bóg ma dla nas, dla każdej osoby tutaj, dla każdej osoby w tym pomieszczeniu, to mówię teraz, ma wyjątkowe bonusy, chcę ci powiedzieć. Ma wyjątkowe bonusy. Otrzymasz wyjątkowe bonusy od Boga. Czyli wyjątkowe błogosławieństwo, nawet o których nie myślisz. Otrzymasz. I to dotyczące tego, co tutaj na ziemi. ale wtedy, kiedy będziesz się nim rozkoszował, kiedy ja się będę nim rozkoszował. Alleluja. Amen. Alleluja. Chwała Bogu.